Przy mikrofonie Karolina Plinta, a to Godzina Szumu. Podcast magazynu Szum poświęcony najciekawszym wydarzeniom na polskiej scenie artystycznej. Magazyn Szum to najważniejsze polskie pismo poświęcone sztuce współczesnej. Już prawie 10 lat komentujemy dla Was najważniejsze wystawy i zjawiska w polskiej sztuce. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, zapraszam na stronę magazynszum.pl, a jeśli chcesz nas wesprzeć, zostań naszym patronem lub patronką w serwisie Patronite. Znajdziesz nas pod adresem patronite.pl/magazynszum. Dzień dobry Państwu, to 119 odcinek Godziny Szumu. Dzisiaj w studiu goszczę dwie osoby i jeszcze trzecią online. Jest to Katarzyna Lewandowska, historyczka sztuki, feministka, kuratorka, działaczka na rzecz praw zwierząt, która pracuje w Katedrze Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Elwirę Stettner, artystkę, która prowadzi pracownię tkaniny artystycznej na ESP w Warszawie i w swojej twórczości podaje krytycznej analizie antropocentryczny model świata, promuje ideę siostrzeństwa ponad podziałami gatunkowymi, oraz Dorotę Łagocką, historyczkę sztuki, kulturaznawczynię, adiunktkę na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, która, podobnie jak moje dwie pozostałe rozmówczynie, zajmuje się studiami nad zwierzętami w sztuce współczesnej. A będziemy rozmawiać o bardzo ciekawej akcji pod tytułem Łzy Nieszczęścia o piramidzie zwierząt Katarzyny Kozery. Witam Was serdecznie.
Dzień dobry, bardzo dziękujemy za zaproszenie.
Zanim przejdziemy do rozmowy, zapraszam jeszcze Państwa na krótką przerwę na materiały naszych partnerów.
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga w Krakowie zaprasza na wystawę Background. Prezentowane dzieła współczesnej sztuki japońskiej z obszaru mangi, anime, gier wideo czy drzeworytów ukiyo-e koncentrują się wokół szeroko pojętego tła. Sceneria, w której obecności rozgrywa się akcja, jest niezbędnym, choć często bagatelizowanym fundamentem artystycznej rzeczywistości. Tymczasem tutaj znajduje się w centrum opowieści. Wystawa czynna do 15 września 2024 roku.
Witam po przerwie. Przypominam, rozmawiam z Katarzyną Lewandowską, Elwirą Stettner i Dorotą Łagocką. Rozmawiamy o działaniach wokół piramidy zwierząt Katarzyny Kozery. Może na początek Katarzyna i Elwira, ponieważ to wy jesteście pomysłodawczyniami tej akcji. Łzy Nieszczęścia, która miała miejsce w lipcu w Galerii Zachęta. Co wami kierowało, czy jakby jak wpadłyście na ten pomysł, jak to się zaczęło, że postanowiłyście zrobić to działanie?
No, zaczęło się od tego, że zostałyśmy oficjalnie zaproszone przez Zachętę i od razu postawione przed tym trudnym zadaniem, żeby skomentować konkretną pracę, czyli piramidę zwierząt Katarzyny Kozyry.
O, czyli to było z pomysłu Zachęty. Interesująco. No,
prawda?
I tak, to jest dosyć ciekawe, biorąc pod uwagę, jak bardzo krytyczne jest wasze działanie. O co chodzi w tej akcji Łzach Nieszczęścia? Jaki to jest komentarz?
No właśnie, kiedy zostałam zaproszona na rozmowę z zespołem kuratorskim, wiedziałam już, że chodzi o piramidę zwierząt, wiedziałam, że chodzi o Katarzynę Kozyrę, ale też dostałam taką informację, że zostałam zaproszona jako artystka weganka, czyli zespół kuratorski doskonale wiedział o tym, że mam radykalne, wegańskie poglądy prozwierzęce i no, wydaje mi się, że było to posunięcie dosyć ryzykowne dla, myślę, że bardziej dla galerii niż dla mnie.
Zdecydowanie.
Chciałabym też, żeby Katarzyna coś powiedziała, bo my od początku, prawie od początku współpracowałyśmy nad tym projektem. trochę niezależnie skontaktowała się z nami galeria. Potem dostałam też pytanie, czy chciałabym współpracować z Katarzyną. No i oczywiście z Katarzyną bardzo chętnie współpracuję, bo ją z nami bardzo cenię. No i wiedziałyśmy, że zrobimy trochę zamieszania wspólnie.
Ja też oczywiście zaraz skomentuję to nasze działanie, tylko chciałabym sprostować. Już dawno nie pracuję w UMK, pracuję w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.
Ups, przepraszam.
Nic nie szkodzi, nic nie szkodzi. Czekałam na ten moment, kiedy mogę sprostować. Rzeczywiście zachęta nas zaprosiła, natomiast ja nie uważam, żeby to było coś dziwnego ze strony zachęty. Tam pracują młode osoby, to jest młody zespół kuratorski, osoby, które też jakby doskonale sobie zdają sprawę, że mają w swojej kolekcji bardzo dużo prac, które trzeba na nowo opowiedzieć. Myślę, że jesteśmy oczywiście bardzo wdzięczne z Elwirą i z osobami, które brały udział w tym działaniu, że było takie oficjalne zaproszenie. Natomiast myślę, że gdyby tego oficjalnego zaproszenia nie było, to i tak wydaje mi się, że coś by się wydarzyło. Wydaje mi się, że osoby aktywistyczne czy osoby artywistyczne skomentowałyby Piramidę Zwierząt, bo to jest taka bardzo, bardzo ikoniczna praca, która dzisiaj się już nie obroni. No i tak, myślę, że też by się coś zadziało.
No dobrze, to powiedzcie, co jest nie tak z Piramidą Zwierząt? Czemu ona się dzisiaj nie obroni?
Wydaje mi się, że to jest taki proces nieuchronnych zmian w krytyce artystycznej, w strategiach kuratorskich, w tym w zmianach pewnych też w pisaniu o sztuce w ogóle, także w historii sztuki i szerszych zmianach w ogóle w środowisku akademickim, czyli właśnie rozwoju animal studies, studiów nad zwierzętami, które z założenia są, oprócz tego, że interdyscyplinarne, to też zaangażowane etycznie w sprawy rzeczywistych zwierząt i próbują jakoś zmienić paradygmat, zmienić perspektywę. No i sztuka nie jest wyjątkiem. Krytyka artystyczna siłą rzeczy, historia sztuki, krytyka artystyczna, no i co za tym idzie, sami artyści, też kuratorzy w tych zmianach uczestniczą. I no po prostu już w tej chwili nie jest możliwe po pewnych zmianach społecznych, takich mentalnych i właśnie intelektualnych, żeby taka praca obyła się bez krytycznego komentarza, z takiej właśnie perspektywy praw zwierząt.
No, właściwie ja się zastanawiam nad tym, czy Piramida Zwierząt rzeczywiście dziś się nie broni. Dla mnie nie. Dla Doroty na pewno też nie i dla Katarzyny, dla bardzo wielu osób, które zajmują się tematyką animal studies, dla osób aktywistycznych. Dla nas żadna praca, która powstała przez wykorzystywanie zwierząt, zabijanie czy zadawanie cierpienia, się nie broni. Ale jak przeglądamy sobie media społecznościowe i czytamy dyskusje, które zawsze wybuchają pod każdym postem dotyczącym Piramidy Zwierząt, widać, że nie tyle Katarzyna, co ta praca znajduje bardzo wielu obrońców i w zasadzie rozmowa niewiele się różni od tego, co działo się w latach 90. czy na początku lat 2000. Wciąż jeszcze są takie głosy, które usprawiedliwiają tę pracę, a wręcz nawet niektóre uważają, że jest to praca aktywistyczna.
No, jest taka interpretacja tej pracy i ja czytałam taki komentarz, który artystka wyprodukowała jeszcze w latach 90. przy okazji pierwszej prezentacji, którym ona tłumaczy, że no tak, wybrała te zwierzęta, bo chciała mówić właśnie o tym zabijaniu zwierząt masowym. No i że wybrała bezpośrednio sama konia i koguta, wskazała, że to są zwierzęta do zabicia. No, ale był tam też taki komentarz jej, że zasadniczo one były właśnie przeznaczone na ubój. Więc taki los i tak by je spotkał. Ona sama ponoć, słyszałam też takie opinie, że bardzo płakała, jak się ten proces dział, tworzenia tego dzieła. No i że przekaz tej pracy jest właśnie taki teoretycznie prozwierzęcy, czy jakby komentujący to okrucieństwo człowieka.
No, Teoretycznie. Nie wiem, na jakim etapie powstawania pracy pojawiła się ta koncepcja. Przede wszystkim zastanawiam się też nad tym, czy można zabijać zwierzęta po to, żeby krytykować zabijanie zwierząt. Czy to się w ogóle trzyma kupy? Czy to ma sens? Ja też czytałam kilka razy ten opis i na początku tego tekstu wyraźnie jest zaznaczone nawiązanie do bajki Czterej muzykanci z Bremy. Zresztą to nawiązanie jest uznane przez autorkę za mało istotne, za jakąś taką pierwszą inspirację. Ona nie wnika w treść bajki. A potem jest już mowa o zwierzętach, o żywych zwierzętach, jako potencjalnym materiale do powstania prac. Więc jeżeli artystka chciała skrytykować eksploatację zwierząt, to nie mogę tego pojąć, dlaczego patrzyła na żywe zwierzęta, wyobrażając sobie je już jako martwe, spreparowane elementy jej pomnika. Dla mnie to się nie trzyma kupy. Nie kupuję tego, nie wierzę w to.
Ja prześledziłam swego czasu autonarrację artystki Katarzyny Kozyry wokół tej pracy Piramida Zwierząt i zauważyłam, że ta autonarracja się znacząco zmieniała. Równolegle trochę z tym, co działo się w mediach, w opinii publicznej. I wydaje mi się, że zdecydowanie nie nazwałabym tej pracy aktywistyczną, nie nazwałabym tej pracy taką, która z założenia miała być o tych problemach. To jest taka autointerpretacja częściowo, która się wykluła później w dyskusjach. Artystka zmieniała też jakby zdanie na temat tego, o czym ta praca właściwie jest i to widać między innymi w wywiadach w książce Drżące ciała. I tam artystka też z dużą nonszalancją wypowiada się o tym zabijaniu zwierząt i na przykład mówi też o tym, że koguty zatłukła dwa, bo nie wiedziała, który będzie lepszy, mały czy duży. No to pokazuje bardzo przedmiotowe podejście do zwierząt i mówienie o tym, że właściwie ta praca miała zwrócić uwagę na problemy zwierząt, wydaje mi się tutaj trochę jednak absurdalne. Oczywiście można dostrzec taki wymiar, można to tak interpretować, ale jest to pełne hipokryzji, ponieważ kiedy mówimy o różnych problemach związanych z ludźmi, z prawami człowieka, z feminizmem, z prawami osób nieheteronormatywnych, przecież nie robimy tego za pomocą krzywdzenia tych osób. Nie chcemy opowiedzieć o ich prawach, krzywdząc ich, prawda? Więc jest to jakaś taka w ogóle przewrotna narracja.
Że ten problem natury etycznej autorka od razu bardzo szybko zauważyła. Myślę, że w procesie powstawania pracy, bo ten tekst, który widzimy w zachęcie, to jest tekst, który towarzyszył, z tego co wiem, obronie jej pracy dyplomowej. I ona na początku pisze o poszukiwaniu tych materiałów właśnie na pomnik, na rzeźbę. Też chodziło jej o to, żeby zwierzęta reprezentowały same siebie. Tylko pytanie, czy spreparowane zwłoki zwierząt reprezentują zwierzęta? Czy to jest ich głos? Czy one reprezentują same siebie? No to jest jakieś takie skrajne uprzedmiotowienie. Patrzeć na żywe zwierzę i myśleć o tym, jak będzie wyglądało jako martwe i jeszcze reprezentujące to żywe zwierzę, którym kiedyś było. Jest to bardzo pokrętne. I oczywiście w tym tekście od razu pojawia się kwestia tego, no tak, ale żeby zabić to zwierzę i zrobić z niego rzeźbę, to pojawia się ten problem natury etycznej, że jest to trudne. Ona oczywiście też podkreślała to, że i wierzę w to, że było to dla niej również bardzo trudne emocjonalnie, że płakała, że jakby zderzenie się, takie bezpośrednie spotkanie się ze śmiercią innej istoty, obserwowanie tej śmierci może być naprawdę traumatyczne. Niemniej jednak od samego początku taki był plan i zwierzęta żywe, wybrane jako żywe, miały zostać uśmiercone. No po prostu... Jest to cyniczne, jest to bardzo krzywdzące dla zwierząt. Ja się zastanawiam jeszcze nad jedną kwestią, która w sumie nie wiem, czy kiedykolwiek była dyskutowana. W tych wypowiedziach autobiograficznych Katarzyny Kozyry pada takie, znaczy są takie fakty przytaczane. Jej tata pracował w firmie Animex, czy to jest ten Animex, ta znana firma, która handluje mięsem, która posiada ubojnie i zakłady przetwórstwa. Jeżeli to jest ta firma, nie znam innej, żadnej innej polskiej firmy z długoletnią tradycją, która zajmowałaby się jakąś inną dziedziną. No, Animex. Czy to nie miało wpływu na to, w jaki sposób ona myślała o tych zwierzętach? Bo takie myślenie o żywych zwierzętach jako przyszłym towarze, na przykład mięsie, mi się bardzo kojarzy z myśleniem hodowców i osób związanych z przetwórstwem mięsa.
Nigdy o tym nie usłyszałam, ale jest to na pewno ciekawy wątek, taki trochę mroczny. Córka właściciela Animexu, trzeba to zbadać.
nie był właścicielem, był pracownikiem, ale wysoko postawionym pracownikiem.
Dobra. Katarzyno, ja mam pytanie do ciebie, bo ty byłaś taką dosyć istotnym elementem tego działania wokół piramidy, bo też działałaś na swoim Facebooku. I czy możesz trochę opowiedzieć, na czym to działanie wokół piramidy dokładnie, jak ono wyglądało?
Publikowałam na Facebooku od jakiegoś momentu ten sam komentarz. On się pojawił, myślę, że ze 3 tygodnie przed tą naszą akcją. Ja w tym komentarzu chciałam pokazać taką równoległość pomiędzy pokazywaniem ciał w galeriach, w muzeach, w przestrzeniach, które zajmują się sztuką, prezentowania zwłok ludzkich i pozaludzkich. Tutaj odnosiłam się do bardzo ciekawego działania Ludomira, który jakby redefiniuje na nowo taką osobę o imieniu Gutta. Jej zwłoki były pokazywane bardzo długo w Muzeum Historii Naturalnej w Pradze. Odniosłam się też do strasznej historii Sarah Bartman. Straszna historia takiego totalnego eksploatowania ciała czarnej kobiety czy kobiety koloru i za życia, i po śmierci. W końcu jej szczątki po wielu, wielu latach zostały pochowane. I chciałam pokazać, że właściwie ja nie widzę żadnej różnicy pomiędzy ekspozycją ciał, szczątków ludzkich i pozaludzkich. Tam się pojawił taki akapit właśnie dotyczący tej równoległości. Też jakby zadałam takie pytanie, taka moja refleksja właśnie dotycząca tego, o czym przed chwilką Dorota i Elwira powiedziały, że o tym absurdzie, o tej hipokryzji samej artystki, tak? Że ja też właściwie zupełnie nie kupuję tych jej argumentów sprzed 30 lat, ale też argumentów, które się dzisiaj pojawiają, że właśnie zamorduję osobę pozaludzką, ponieważ to moje działanie ma pokazać hipokryzję świata, hipokryzję ludzi. Jestem twórczynią i właściwie mogę wszystko zrobić. Bo przecież opowiadam, jestem za osobami pokrzywdzonymi. No i to właściwie taki kontekst, nie kontekst, tylko właściwie takie podsumowanie tej wypowiedzi, że mam właściwie usprawiedliwienie na wszystkie takie beznadziejne sytuacje, które dzieją się w świecie, bo jestem artystką i mogę to potem jakoś przełożyć na język artystyczny, tak? I właściwie w sztuce można zrobić wszystko, dlatego że ja opowiadam o tym, co jest złe w sztuce. No, nie tak to działa. Pokazywałam też pracę osób artystycznych, które pracują, czy które jakby komentują właśnie tę przestrzeń osób pozaludzkich. Nawet czasami pracują z tym materiałem biologicznym, pracują ze szczątkami osób pozaludzkich, ale robią to zupełnie w inny sposób niż zrobiła to właśnie Katarzyna Kozyra. Więc najlepiej byłoby zostawić te osoby pozaludzkie, czy ten materiał biologiczny, tak? Tutaj mówię o tym materiale biologicznym i nie wprowadzać go w przestrzeń sztuki, ale jeżeli już mam taką potrzebę, mówię tutaj o osobach artystycznych, mam taką potrzebę pracy z tymi szczątkami, to zrobić to zupełnie inaczej niż Katarzyna Kozyra, tak? Która całkowicie uprzedmiotowiła te istoty, te żyjące istoty.
Jeśli mogę odnieść się do tego, co powiedziała Katarzyna, właściwie dwa takie istotne wątki tutaj są. Jeden ten, że w sztuce wolno wszystko. Właśnie jest pytanie o status sztuki, działań artystycznych, na ile sztuka się różni od innych sfer ludzkiej działalności, co ją ogranicza. No na pewno ma status trochę inny, bo choćby jeśli chodzi o nagość, prawda? Nagość, nie można wyjść nago lasa na ulicę, natomiast można zrobić nago performance. Więc rzeczywiście sztuka jest taką jakąś specjalną sferą działania. No i trochę działa na innych zasadach. Ale z drugiej strony też podlega ogólnemu prawu obowiązującemu w danym kraju. Nie mamy w Polsce żadnych specjalnych przepisów dotyczących regulacji jakichś dotyczących sztuki, o ile mi wiadomo, i również w ustawie o ochronie zwierząt nie ma mowy o sztuce. No i właściwie jest to pewien problem i no, na przykład naukowe działania, naukowe eksperymenty podlegają pewnej ocenie. Są komisje etyczne, do tych komisji na szczęście udało się wprowadzić przedstawicieli organizacji na rzecz zwierząt. Oprócz tego są różni eksperci w tych dziedzinach nauki, w których te eksperymenty się odbywają. No i zastanawiałam się, że być może jednak należałoby jakieś zapisy prawne wprowadzić. I na przykład powołać jakieś komisje etyczne, jeżeli dany artysta chce wykorzystać do swojej sztuki zwierzę żywe albo jakoś w procesie przygotowania zwierzę ma być użyte, uśmiercone, no to być może powinna się takie komisje zebrać, których byliby i przedstawiciele środowiska artystycznego i przedstawiciele organizacji na rzecz zwierząt. I również jacyś specjaliści od gatunków zwierząt, które mają być użyte, którzy na przykład potrafiliby ocenić poziom stresu, na który zwierzę będzie narażone, znając cechy danego gatunku. Jak to zwierzę będzie się na przykład czuło w przestrzeni galerii. Bo przecież inaczej będzie się czuło dzikie zwierzę, a inaczej udomowione, a jeszcze inaczej zwierzę towarzyszące. No więc to jest taka jedna sprawa, co właściwie tutaj reguluje tą sztukę, bo przecież powstawały prace, w których były imitacje ciała ludzkiego, żywego czy nieżywego.
Przypomnę, że jest ta wystawa tych ludzkich ciał, która krąży po różnych miastach Europy.
Tak, jak najbardziej. Tam to akurat są spreparowane prawdziwe ludzkie ciała. Oczywiście można by tę dyskusję rozszerzyć jakoś też na Muzea Historii Naturalnej, Muzea Łowiectwa, Trofea Myśliwskie, ale tak trzymając się stricte sztuki, bo tu mamy wystarczająco dużo problemów, no tutaj też przydałyby się jakieś regulacje, no bo na razie to właściwie sztukę ogranicza jedynie mentalność danego artysty, no bo artyści łamią konwencje społeczne, więc ten taki ogranicznik w postaci, nie wiem, opinii publicznej czy takiej ogólnej mentalności tutaj artystów nie ogranicza, no i właściwie pozostaje tylko prawo, ogólne państwowe prawo. No a w przypadku ludzi jednak stosuje się imitacje ludzkich ciał, czasem bardzo realistyczne. Można to robić hiperrealistycznie, naprawdę, jak choćby, nie wiem, Piccinini to robi. Ona jest akurat może takim sztandarowym przykładem. No a w przypadku zwierząt również tak można postępować. Można stworzyć imitację zwierzęcia, żeby właściwie przekazać tę samą treść.
No myślę, że jakby piramida była zrobiona z imitacji, to już nie byłoby to samo. W ogóle byśmy nie dyskutowały o tej pracy.
Autorka to podkreślała od samego początku.
Że jakby to jest ten element szoku, że to są prawdziwe skóry. No,
no tak, ale to w tym momencie, zresztą to nawet nie tylko polscy historycy sztuki kozy, że wytknęli, że tutaj no, ten element właściwie szoku i kontrowersji był główną siłą napędową, dzięki której właściwie ta praca w ogóle stała się znana. Pytanie, czy jest tam coś w ogóle więcej.
Czy no, Kozyra osiągnęła swój cel, praca zaistniała, wzbudziła bardzo dużo emocji. Do tej pory, po tylu latach o niej dyskutujemy. Prawdopodobnie jest to najbardziej znana praca tej artystki. Ale wrócę do tego, co powiedziałaś ty, Doroto, bo to jest bardzo interesujący postulat, żeby stworzyć komisję etyki, która by zajmowała się kwestią sztuki. Czego wolno w sztuce, a czego nie wolno. Tutaj można by było na przykład wyjść z założenia, że sztuka ma jakąś taką moc opiniotwórczą. Możemy wymagać od sztuki wyższych standardów etycznych. To jest inne pytanie, czy możemy naprawdę. Czy sztuka jest jakąś wyjątkową dziedziną,
tego
od której możemy więcej wymagać. Ja uważam, że nie.
Mhm.
I teraz tak, jeszcze jest taka kwestia, właśnie tej wyjątkowości sztuki, że jakbyśmy przyjrzeli się sztuce jako tej specyficznej dziedzinie, powołali komisję etyki, no ale na przykład tuż obok sztuki, czy nawet w ramach jest design, no i pojawiają się kwestie pięknie zaprojektowanych torebek ze skóry zwierząt. Więc czy można oddzielić sztukę tą galeryjną od tej sztuki użytkowej, która na potrzeby której też zabijane są zwierzęta. Wprawdzie nikt nie robi tego w sposób ostentacyjny. Tak jak Kozyra to podkreślała, pisząc o swojej pracy, zwierzęta zwykle zabijane są w ukryciu, poza zasięgiem wzroku i tak naprawdę właśnie pokazanie tego procesu przyciągnęło uwagę do piramidy zwierząt i ona sama też o tym mówiła, że w zasadzie ten proces był ważniejszy niż sam efekt końcowy, niż sama rzeźba, raczej wideo. Chociaż rzeźba jest bardziej rozpoznawalna, ale to wideo sprawiło, że stała się rozpoznawalna. I czy jeżeli chcemy przyjrzeć się sztuce i stawiać jej wysokie wymagania, czy nie musimy przyjrzeć się wszystkim dziedzinom naszej działalności?
No to jest tutaj chyba jest sedno problemu, że tak naprawdę no, piramida zwierząt Kozyry nie jest tutaj wyjątkiem. Nie tylko
wisienką
w ogóle.
Na torcie.
Nawet wisienką nie jest. Po prostu niestety wygląda to tak, że w sztuce współczesnej jest mnóstwo praktyk krzywdzących zwierzęta, uprzedmiotowiających, używających żywych i martwych zwierząt i to się dzieje od połowy XX wieku. I to ma związek ze zmianą pewnych środków wyrazu w sztuce, które się wtedy dokonały, ze zwrotem performatywnym, z tym, że obiekty różnego rodzaju zaczęły być w sztuce stosowane. Z wideoartem właśnie też. I ta tendencja się rozwijała i trwa. I co prawda, no tutaj przeplatają się takie praktyki artystyczne uprzedmiotawiające zwierzęta i takie, które próbują raczej powiedzieć o zwierzętach coś ważnego o nich samych i je upodmiotowić. No i mamy bardzo duże spektrum przypadków, które no właściwie w każdym jednym przypadku trzeba się przyjrzeć konkretnej sytuacji, jak te konkretne zwierzęta zostały użyte, skąd te konkretne ciała zwierząt zostały pozyskane i o czym właściwie ta praca jest. Czy ona instrumentalizuje zwierzęta, żeby mówić o jakichś antropocentrycznych treściach, czy chce powiedzieć coś ważnego o samych zwierzętach? No więc mamy tu taki szereg problemów. A oprócz tego właśnie jest ta kwestia, że sztuka w ogóle, mimo iż to jest jakiś pewien wyjątkowy obszar ludzkiej działalności, no to tak naprawdę właśnie wpisuje się w inne praktyki. I właśnie też wraz z tą zmianą środków wyrazu sztuka stała się konceptem, działaniem, zaczęła się łączyć z życiem. Nie ma ścisłych granic między taką działalnością artystyczną i pozaartystyczną. No więc tym samym sztuka zaczęła podlegać też jakiejś innej ocenie. Nie jest już tylko też takim pojedynczym jakimś obrazem w muzeum, ale może być bardzo różnymi rodzajami praktyk i działań.
No, jeśli chodzi o sztukę jako taką, to jest bardzo szeroki temat. Chciałabym go zawęzić znowuż do piramidy, bo to, co jest jakby ciekawe też tej akcji, takie radykalne, no bo sama krytyka piramidy trwa od lat. Już dyskutujemy w zasadzie od niej 30 lat, natomiast tutaj ta granica została znowuż przesunięta, krytyki, bo nie tylko krytykujecie tą pracę, ale chce tak jakby wysunął się taki postulat, żeby tą piramidę, te zwierzęta z piramidy pochować. I wybrzmiało to i w działaniach Katarzyny na Facebooku, ale także wystosowałyście taki list do Zachęty i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wczoraj, 31 lipca. Ja otwieram Facebooka, a tam list, że wy po prostu żądacie tego pochówku. I zresztą w Zachęcie także zostały złożone takie pogrzebowe wieńce pod pracą Kozyry, więc no. To jest dosyć takie ciekawe, czy jakby jak argumentujecie ten postulat, oprócz tego, że oczywiście działanie było niemoralne artystki, no ale to pochowanie jest takie, dużo chyba tam jest głosów takich za i przeciwko.
Ja to widzę w nawiązaniu do tego, co już powiedziała Katarzyna, czyli właśnie w takim kontekście postkolonialnym, to znaczy w dyskursie takim krytycznym wobec historii kolonialnej muzeów i ich uwikłania w rasizm, w traktowanie innych kultur i tutaj zazwyczaj jest to rozumiane antropocentrycznie, ale muzea i galerie i sztuka współczesna również są uwikłane w praktyki gatunkowistyczne, w praktyki szowinizmu gatunkowego. No i też taką kolonizację zwierząt przez ludzi. No i w tym momencie no, dyskutuje się sporo o no, różnych problemach związanych z obiektami, które są kolonialnym dziedzictwem i między innymi właśnie jakimiś szczątkami ludzkimi, które w różnych muzeach są pokazywane. No i właściwie ten sam rodzaj krytyki można przenieść na zwierzęta. To jest też chyba, wydaje mi się, no, taki rodzaj antygatunkowistycznej postkolonialnej krytyki.
Tak, oczywiście, mówiąc o piramidzie zwierząt, czy o zwierzęcych szczątkach, czy ciałach zwierząt, martwych ciałach, w kontekście tych praktyk, w kontekście właśnie dekolonizacji, my od początku zakładamy, że zwierzęta są, włączamy zwierzęta w krąg naszej wspólnoty moralnej. Chcemy, żeby były traktowane analogicznie do nas, ponieważ są istotami czującymi i dla nich ich życie jest tak samo ważne jak dla nas. Dlatego posługujemy się zwyczajami, tradycjami związanymi z naszą ludzką kulturą, ponieważ tylko takie narzędzia mamy. Jeżeli chcemy zwrócić uwagę na podmiotowość zwierząt, jeżeli chcemy potraktować je właśnie podmiotowo, to musimy oddać im, no po prostu potraktować je z należytym, takim samym szacunkiem. Co robimy ze zwłokami? Z zwłokami zazwyczaj postępujemy tak, jak chcemy postąpić z piramidą zwierząt. Urządzamy im pogrzeb.
Jakbyście widziały taki pogrzeb?
Oczywiście jest to taka idea, o której no, doskonale wiemy, że no, na pewno nie zostanie to wcielone w życie w jakimś bliskim czasie, ale ta kwestia pochówku pojawiła się w zasadzie od samego początku myślenia o tym komentarzu dotyczącym tej pracy. Od początku. W różnych formach. Na początku przychodziły na myśl całuny, światła, zapalanie świateł dla zwierząt zabitych na potrzeby sztuki. Oczywiście my próbowałyśmy od początku też rozszerzyć tą rozmowę na inne zwierzęta, które też padały ofiarą sztuki, bo to nie tylko te zwierzęta, które uśmierciła Katarzyna Kozyra, ale wszystkie inne, ale ten pochówek się pojawiał. Po prostu jak rozmawiałam z osobami aktywistycznymi, bo dyskutowałam szeroko w ogóle, co można zrobić właśnie z piramidą zwierząt, co można o tym powiedzieć, to czułam, że nie mówię, ja i Katarzyna, że nie mówimy tylko w swoim imieniu, że mówimy w imieniu dosyć szerokiej grupy osób, które chcą coś zrobić, chcą działać na rzecz zwierząt. I ten temat pochówku po prostu pojawiał się wielokrotnie. W wielu głowach zrodził się ten sam pomysł.
No właśnie, bo ja się tak zastanawiałam, no bo postulat pochówku jest faktycznie z takiego porządku, powiedzmy, ludzkiego. My się chowamy. Zwierzęta z reguły, nie jestem pewna 100%, czy nie ma jakiegoś tam, nie wiem, czy rytuału, czy jakiegoś takiego działania zwierzęcego, mającego na celu gdzieś tam te szczątki uporządkować, ale z reguły, no to my się chowamy. Kogut, koń, same z siebie, jakby te grupy zwierzęce, one nie mają takiego rytuału. Więc czy to jest zasadne, żeby po prostu te zwierzęta wrzucać do czegoś, czego one same nie praktykują?
Tak, oczywiście idea pochówku, zaraz na pewno Katarzyna to rozwinie, ale idea pochówku jest z naszego ludzkiego porządku i to działanie jest adresowane do ludzi. Chodzi o to, żeby pokazać innym osobom, że zwierzęta należy traktować w taki sposób, że można, że trzeba traktować je z szacunkiem. To jest działanie symboliczne. Zwierzęta nie będą odbiorcami tego działania. One mogą być beneficjentami zmian, które wprowadzimy po to, żeby je chronić, żeby ich dalej nie krzywdzić. Pochówek ma zadziałać na naszą wyobraźnię, na wyobraźnię ludzi.
Katarzyna, chcesz coś dodać?
Tak, chciałabym jeszcze dodać, że oczywiście jest to z perspektywy ludzkiej. Jeżeli ten pochówek będzie miał miejsce, to zrobią to ludzie. Natomiast wydaje mi się, że póki co pochówek, właśnie ten taki symboliczny gest, pochówek, pod tytułem pochówek, jest chyba takim najwyższym, póki co, najwyższym gestem oddania szacunku dla osób pozaludzkich, bo one były tego pozbawione przez wieki. Tak? Odebrano osobom pozaludzkim świadomość, duszę, etc., etc., jakbyśmy to nie nazywali. Profesor Kluszczyński zarzucił mi na Facebooku, tam się wywiązała dyskusja, że właśnie to jest takie religijne i takie ludzkie i zwierzęta to w ogóle tak na pewno by nie chciały. No nie wiemy, co zwierzęta by chciały. Natomiast tak jak mówię, no, tak mi się wydawało, że ten gest jest takim właśnie, ten gest pochówku jest takim najwyższym, najmocniejszym, najgłębszym oddaniem szacunku osobom pozaludzkim po śmierci. Zosia Martin jakiś czas temu zrobiła bardzo ładną pracę pod tytułem Świętej Pamięci. Zrobiła trumny, ceramiczne trumny dla os, które znalazła na swoim balkonie. One znajdowała zwłoki tych os. I formy tych trumien były odzwierciedleniem ułożenia ciała tych os. Wywołało to bardzo dużą dyskusję w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, że właśnie no, chować osy, owady, które one owady w ogóle są w tej hierarchii, są właściwie bardzo nisko, ale właśnie Zosi chodziło o to, żeby pokazać, że no właśnie te, jakby oddać w taki sposób, oddać szacunek tym istotom. Stąd ta propozycja. Jest bardzo dużo, to znaczy nie wiem, czy bardzo dużo. Znam kilka osób artystycznych, które pracowały ze zwierzętami, zrobiły bardzo dziwne działania, zrobiły to dawno temu. Nie chcą o tych pracach mówić. Jeżeli mówią, to raczej no, jakby jest im przykro, że to się wydarzyło, że dzisiaj by tego już nie zrobiły. I też myślimy o takich osobach, które być może chciałyby w taki sposób pożegnać te istoty, te dzieła sztuki, które zrobiły. Nie sądzę, żeby Katarzyna Kozyra dołączyła się do naszego apelu. Ja mam wrażenie, że ona właściwie nie ma żadnej refleksji i to mnie totalnie zadziwia, że przez 30 lat właściwie nic się tam jakby nie wydarza.
Nie rozmawiałyście z Kozyrą?
Nie, jej nie było. Jej nie było, była za to zastępcza lalka za Kozyrę w tej sali. To też jest dla mnie strategia kuratorska, ale też strategia artystyczna bardzo dziwna, zupełnie niezrozumiała, żeby akurat w tej sali była ta praca, czy ten pokoik z Kozyrą, nie Kozyrą. No i dlatego właśnie ten pochówek.
Jeszcze pociągnę wątek chowania prac, ponieważ w waszym liście wy zaznaczyłyście, że nie tylko praca Kozyry jest właśnie problemem, ale generalnie muzea i galerie są pełne zwierzęcych szczątków. Na przykład no, w obrazach, w warstwie malatury. I no, idąc za ciosem, czy przypadkiem nie powinniśmy pochować zbiorów większości muzeów sztuki?
Oczywiście ten list i ta petycja jest działaniem w dużym stopniu artystycznym. Nie chciałabym używać słowa artystyczna prowokacja, ale w pewnym sensie jest taką
prowokacja.
Interwencja na pewno, tak. Oczywiście, że osoby, które stoją za tą petycją, to są osoby o bardzo radykalnych, równościowych poglądach i pewnie, że chcielibyśmy, żeby w przyszłości żadne zwierzęce ciała, szczególnie pozyskane w sposób nieetyczny, czyli poprzez zabijanie, stanowiły część jakiegokolwiek dzieła sztuki. I oczywiście mamy na myśli zarówno obiekty wykonane metodą taksydermii, po prostu uśmiercone zwłoki w taki czy inny sposób eksponowane w galeriach i te ciała, które są bardzo ukryte, na przykład właśnie w formie kleju kostnego w obrazach. Nie postulujemy zakopania pod ziemią całych zbiorów wszystkich galerii świata. To jest oczywiście idea i to się nie stanie. I prawdopodobnie długo też się nie stanie to, żeby Katarzyny Kozyry piramida zwierząt była pochowana. Ale chodzi właśnie o to, żeby pokazać tą ideę. Mamy do czynienia ze zwłokami. Nie możemy produkować kolejnych śmierci, kolejnych zwłok i wypełniać szczątkami istot pozaludzkich galerie. Piramida zwierząt nie może zostać pochowana, ponieważ jest w pewnym sensie dobrem narodowym. Galeria, nawet gdyby chciała, miałaby na pewno bardzo duże problemy formalne, żeby w ogóle takiego pochówku dokonać, choćby musiałaby to zrobić w konsultacji z artystką, czyli artystka musiałaby poprzeć nasz postulat. No i oczywiście jest to kwestia też tego, że dzieło jest bardzo dużo warte.
Ja to bym widziała tak, że taki gest to mogłaby być kontynuacja tej pracy. To znaczy, gdyby Kozyra miała jakąś taką właśnie autorefleksję i odwagę coś z tym zrobić, no to może rzeczywiście mogłaby uczynić kontynuację taką performatywną, ten pochówek po prostu częścią tej pracy i takim też znakiem zmian pewnych w podejściu do sztuki, do własnej twórczości. No ale do tego byłaby potrzebna przede wszystkim właśnie jej refleksja i jej odwaga na taki chęć wykonania takiego gestu. A zatem by musiały iść wszystkie jakieś prawne, formalne rozwiązanie tych wszystkich trudności, które byłyby z tym związane. Ja może dodam tylko, że też inny stosunek mamy do obiektów historycznych, prawda, wypełniających muzea. No to jest jakiś po prostu element historii tej cywilizacji, w której jest ta przemoc, w którą ta przemoc wobec zwierząt jest wpisana nadal, bo przecież różne straszne, okrutne praktyki uprzedmiotawiające zwierzęta są zalegalizowane. Ale chodzi o ten nasz list ma być takim symbolicznym postulatem radykalnym zabraniem głosu, żeby przerwać takie praktyki, żeby od nich odejść, żeby mieć odwagę o tym mówić, żeby poszukać innych środków wyrazu. I kierujemy to właśnie do instytucji też, żeby instytucje wreszcie przestały sankcjonować jakieś obrzydliwe praktyki wobec zwierząt. No bo artyści mogą mieć bardzo różne pomysły, tak jak w ogóle ludzie. Tu nie mam wątpliwości. Będą się pojawiały różne koncepcje. Natomiast ważne, żeby były jednak w krytyce artystycznej, w instytucjach, wśród kuratorów i w prawie jakieś takie narzędzia, które pozwalają jednak jakoś dokonywać tej zmiany na rzecz zwierząt, która się dokonuje we wszystkich obszarach życia.
No właśnie, teraz dotykamy czasów współczesnych, no bo piramida powstała w czasie, kiedy jeszcze aż tak nie myślano o tych istotach pozaludzkich. Ten posthumanistyczny dyskurs nie był chyba zbyt rozwinięty, na pewno nie w Polsce. No ale teraz, z tego co wiem, te młodsze pokolenia jednak dbają o to, żeby te prace były ekologiczne, z recyklingu. Jednak jest ta świadomość, żeby nie krzywdzić zwierząt, a jednak z waszych wypowiedzi ja jakby wnioskuję, że te praktyki niekorzystne dla zwierząt ciągle są kontynuowane. I gdzie je dostrzegacie?
No oczywiście, tak, chciałabym odpowiedzieć na to pytanie, ale jeszcze powróciłabym do wątku, jeśli pozwolisz, do wątku piramidy zwierząt i pochówku, bo nie jest to tak na 100% powiedziane, że Katarzyna Kozyra nie byłaby w stanie, czy nie byłaby skłonna z nami współpracować, żeby do tego doprowadzić, bo żeby doszło do takiego pochówku, musiała być współpraca społeczeństwa, galerii oraz artystki. Przy czym zaznaczam, że pochówek nie jest kwestią, to nie jest zniszczenie pracy, bo niektóre osoby, które komentowały na mediach społecznościowych właśnie ten nasz postulat, mówiły o tym, że ojej, chcecie zniszczyć pracę taką w ogóle ważną, wspaniałą, w ogóle niszczymy sztukę, nie? Po prostu chcemy zdemolować galerię. To nie tak, to jest zupełnie coś innego. To jest właśnie podjęcie wyzwania i tego zaproszenia ze strony galerii, nawiązania dialogu z tą pracą i skomentowania tej pracy, bo może to jest następny etap, który ta praca mogłaby przejść. Pochówek jest ewolucją tej pracy. To nie jest zniszczenie, to jest po prostu podjęcie następnych kroków. Praca ewoluuje, praca się zmienia i może stać się czymś innym niż jest w tej chwili. Czy Katarzyna Kozyra jest całkowicie... Bo my tak, można by było odnieść wrażenie, że my ją tak strasznie krytykujemy i w ogóle jej nie znosimy. To jest bardzo znana artystka. Ona miała bardzo duży wpływ na wiele osób. Piramida zwierząt rzeczywiście powstała już ponad 30 lat temu i być może dziś autorka nie zrobiłaby takiej pracy. No najpewniej by nie zrobiła. To oczywiste, że też nie będzie się jej wypierać, no bo ta praca była bardzo istotna w jej karierze artystycznej. Ale nie jest też do końca prawdą, że my w ogóle nie rozmawialiśmy z Katarzyną, czy nie rozmawiałyśmy. Ponieważ na wernisażu, kiedy Katarzyna Kozyra była tam w sali Matejkowskiej, tak ta sala się nazywa, w ramach swojego performansu, można było podejść i porozmawiać i podeszłam i porozmawiałam. Chciałam zrobić taki napis przy piramidzie zwierząt, który ostatecznie tam się znalazł, czyli napis, który brzmiał: czekam na dzień, w którym przemoc wobec zwierząt stanie się nielegalna. I ja podeszłam do niej, żeby porozmawiać o tym, ponieważ Zachęta miała duże wątpliwości, czy w ogóle ten napis może się tam znaleźć. Więc pomyślałam, że muszę to skonsultować też z artystką. I się okazało, że ona powiedziała, że tak, że ona chciałaby, że ten napis tam się znalazł w tej przestrzeni. Co to znaczy? Nie wiem, można to interpretować tak. Jestem wielką artystką, nic mi nie zagraża. Możecie zrobić, co chcecie i to nic nie zmieni. Ale może być też inaczej. Może rzeczywiście jest jakiś potencjał w nie wiem, no postawie Katarzyny Kozyry do tego, żeby zacząć budować inną narrację na temat tej pracy.
Na to pytanie może odpowiedzieć tylko Katarzyna Kozyra. Właśnie. Do czego zachęcam ją? Chociaż nie wiem, czy będzie słuchała audycji, ale kto wie. A tak podsumowując, czy jednak nie widzicie tej zmiany takiej generacyjnej? Co jest jeszcze do zrobienia, jeśli chodzi o ten... Czy jakby, no bo mamy tą sztukę sprzed wielu lat, ona się wydarzyła. Pytanie, czy mamy ją chować, czy mamy ją ukrywać, czy po prostu mówić, no jakby, nie wiem, akcentować pewne nowe wątki.
Ja zmiany widzę. Jeżeli mówimy o może takiej globalnej skali makro w ogóle traktowania zwierząt, faktograficznie, liczbowo, to może się zmieniło niewiele. Jeżeli zaś przyjrzeć się polskiej krytyce artystycznej, temu, co dzieje się w tym środowisku i w środowisku związanym z prawami zwierząt, wydarzyło się bardzo dużo przez te ostatnie 30 lat. W latach 90. no to... To ja byłam dzieckiem, więc za wiele o tej pracy powiedzieć nie mogłam. Zaczęłam o niej pisać w roku 2009, 10, 11. To jest ważne też dlatego, że wtedy była w Zachęcie retrospektywna wystawa Kozyry, z której ja napisałam recenzję. Recenzję ogólnie bynajmniej nie negatywną wobec artystki. Ja tam pisałam o różnych pracach, ale napisałam właśnie jednak krytycznie o piramidzie zwierząt. I wtedy czułam się strasznie osamotniona w tej krytyce piramidy zwierząt. Miałam poczucie, że po prostu zupełnie jestem niezrozumiana przez większość środowiska artystycznego i że to, co ja próbuję powiedzieć, jest postrzegane jako w ogóle jakieś sentymentalne, po prostu rozhisteryzowanie. Dziewczynka od praw zwierząt nagle się tu awanturuje i jeszcze próbuje postulować jakąś cenzurę sztuki, ograniczanie wolności artystycznej. Teraz wygląda to zupełnie inaczej i czuję się też zupełnie inaczej, między innymi właśnie dlatego, że nie jestem w tym sama, że jest sporo osób ze środowiska artystycznego, które w tej sprawie zabrały głos, które samodzielnie podjęły inicjatywy, właśnie jak Elwira Sztetner, jak Katarzyna Lewandowska, jak Michalina Klasik. To są osoby, które są przedstawicielkami trzech uczelni artystycznych w Polsce. ASP w Katowicach, ASP w Gdańsku i ASP w Warszawie. To jest ważne. W tych przemianach. Oprócz tego, co jest, wydaje mi się, ważne, to to, że jak pisałam te teksty w 2010 o piramidzie, to miałam poczucie, że dyskurs wokół tej pracy to są dwa osobne środowiska, które się zupełnie nie rozumieją, mówią dwoma różnymi językami. Środowisko artystyczne i środowisko praw zwierząt. Osoby zajmujące się zwierzętami nie rozumieją, czym jest sztuka współczesna, a osoby ze środowiska artystycznego nie mają żadnego zrozumienia i otwartości na prawa zwierząt. Ja starałam się wtedy o tym pisać, jakby o prawach zwierząt językiem krytyki artystycznej, żeby to pogodzić. Teraz wygląda to zupełnie inaczej. Ten list, który został napisany wspólnie przez artystki, badaczki, dydaktyczki i dwie osoby, które są przedstawicielami Fundacji na Rzecz Zwierząt. W imię zwierząt. Przy czym są to osoby też z tego środowiska, które uczestniczą w wydarzeniach jakichś kulturalnych, chodzą na wystawy sztuki współczesnej. Więc tutaj mamy wspólny głos. I to jest dla mnie bardzo istotna zmiana, pozytywna. Wydaje mi się, że też podobne zmiany zachodzą zarówno wśród dydaktyków może nielicznych, uczelni artystycznych, Akademii Sztuk Pięknych, ale na pewno bardzo licznie wśród studentów. Czego na przykład wyrazem są wystawy na studiach kuratorskich na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, dyplomy tam bronione, albo niedawna wystawa Zwierzyniec w Ermitażu w Łazienkach, poświęcona właśnie zwierzętom. Była to wystawa właśnie studentów warszawskiej ASP, studentek. Więc wydaje mi się, że coś się zmienia i... i że powinno się zmieniać dalej, taką mamy nadzieję.
Ruch prozwierzęcy jest coraz szerszy, jest nas po prostu coraz więcej, więc nie dziwne, że reprezentujemy też naszą grupę w środowiskach naukowych i artystycznych. Więc dlatego możemy mówić bardziej skutecznie, bardziej merytorycznie. Zresztą Dorota od początku pisała te teksty bardzo merytoryczne, ale właściwie zarzucano jej, ja czytałam te teksty, o których mówiłaś przed chwilą, zarzucano jej kierowanie się przede wszystkim emocjami. One były bardzo konkretne. Dziś w ten sposób takich tekstów nikt by się nie odważył skrytykować. Nikt by nie powiedział, że są niemerytoryczne, bo były. Były merytoryczne.
Czyli jednak dyskurs się zmienia, środowisko się zmienia. Może wasze działanie jest prowokujące, miało być prowokacją dającą do myślenia. Czy coś jeszcze planujecie? Czego się jeszcze spodziewać? Jakiegoś małego wstrząsu, postulatu, który tam postawi historyków sztuki w pionie i ojej!
To może na koniec właśnie powiedzą o tym inicjatorki tej całej akcji, czyli Elwira i Katarzyna, a ja może powiem, bo ja jakby tutaj się dołączyłam do tego komitetu sygnatariuszy tego listu otwartego, a wcześniej to uczestniczyłam po prostu jako uczestniczka w tych organizowanych właśnie akcjach w Zachęcie Słowa dla Zwierząt, Kwiaty dla Zwierząt, ale wszystko to wydaje mi się bardzo ciekawą sytuacją właśnie taką taką artywistyczną, z pogranicza sztuki i jakichś przemian społecznych, począwszy od tego performansu Elwiry na wernisażu, który przebiegł inaczej niż było to planowane i umówione. Jeszcze w międzyczasie pojawiła się interakcja z Katarzyną Kozyrą, interakcja z instytucją, z kuratorkami w to była wpisana. To ulegało pewnym zmianom ta relacja. Katarzyna Lewandowska też do tego weszła, zorganizowały te właśnie akcje w Zachęcie. Tam się włączyli różni ludzie, osoby też jakieś właśnie ze środowiska artystycznego. I to się dalej dzieje. Teraz jest ten list otwarty i to jest taki ciąg jakichś działań i zależności. I co bardzo ciekawe właśnie to jest w takiej relacji z tą instytucją, która z jednej strony, z Zachętą, Narodową Galerią Sztuki, która z jednej strony zaprosiła jakby do tego, ale z drugiej strony trochę się boi zabrać zbyt radykalny głos po stronie zwierząt i gdzieś tak balansuje pomiędzy... No, zobaczymy, co z tego wyniknie. Na pewno
misją galerii jest opieka nad tymi dziełami, które ma w kolekcji, no, więc to jest bardzo takie chyba dla nich trudne.
Tak, ale z drugiej strony jakby praca Elwiry to jest to, co się tam znalazło, ten napis na ścianie. Jej performance był na wernisażu, jej napis jest w tej chwili w przestrzeni Zachęty, a kwiaty dla zwierząt, które te wieńce pogrzebowe, laurki, tam widziałam, że jakieś dzieci dołożyły coś w międzyczasie. Myśmy to złożyli w ramach tego działania, kwiaty dla zwierząt, przy piramidzie, bezpośrednio pod stopami klaczy, właściwie no, wypchanej klaczy. I co jest ciekawe, te kwiaty znalazły się w tej przestrzeni czarnej linii, która jest wyznaczona tam jako ta do nieprzekraczania przez publiczność. To był to właśnie interwencyjny gest, myśmy tę linię przekroczyli. Te kwiaty zostały położone tuż przy piramidzie. Ale później jakoś w relacji z galerią to zostało zmienione i kwiaty zostały przeniesione pod napis wykonany przez Elwirę. Więc... To wszystko jest taka bardzo dynamiczna sytuacja, bardzo ciekawa wydaje mi się po prostu i na pewno to działanie stało się też w jakimś sensie pracą tutaj artystyczną.
Tak, ta cała sytuacja była bardzo interesującym działaniem artystycznym, które powstawało w dużym stopniu spontanicznie i przy udziale osób spoza środowiska artystycznego. W ogóle ja się bardzo cieszę, że miałyśmy taką możliwość, żeby zadziałać tam w galerii. Uważam, że ze strony zespołu kuratorskiego z jednej strony to było... oczywiste, że potrzebowali tego komentarza, z drugiej strony odważne i to takie właśnie ta ambiwalencja, która się tam pojawiła w tym wszystkim, to jest zrozumiałe. To można było to w zasadzie przewidzieć, bo całe nasze społeczeństwo trochę tak funkcjonuje na takich dwóch biegunach. Z jednej strony chcemy się troszczyć, chcemy być empatyczni, chcemy szanować innych, a z drugiej strony eksploatujemy tych innych do granic możliwości. I to jest po prostu w każdym człowieku i w każdej instytucji. Dlatego po prostu ta nasza akcja pokazała bardzo dobrze, pokazała pewne mechanizmy społeczne, które się dzieją w ogóle. również poza galerią. Istotnym dla nas, dla mnie i dla Katarzyny Lewandowskiej, elementem tego działania było włączenie środowiska pozaartystycznego w to wszystko, bo my nie czujemy się autorkami, tylko współautorkami wraz z wieloma innymi osobami, które to współtworzyły. To trzeba też podkreślić.
Dziewczyny, muszę już niestety uciąć tą rozmowę, bo czas nam się radykalnie skończył. Bardzo wam dziękuję. I oczywiście czekam na jakieś dalsze wydarzenia wokół piramidy zwierząt, może jakąś reakcję artystki. Przypomnę, rozmawiałam z Elwirą Stettner, Katarzyną Lewandowską oraz Dorotą Łagocką. Rozmawiałyśmy o piramidzie zwierząt Katarzyny Kozyry, którą ciągle możecie oglądać w Zachęcie.
I składać pod kwiaty.
Wieńce.
I podpisywać petycje.
Dziękuję.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Godzina Szumu. Na następne zapraszam za 2 tygodnie. Szukaj nas na popularnych platformach streamingowych. Możesz też wesprzeć naszą działalność w serwisie Patronite, gdzie funkcjonujemy pod adresem patronite.pl/magazyn-szum. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o sztuce współczesnej w Polsce, zapraszam na stronę magazynszum.pl. Do usłyszenia!